Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami.
Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Zapraszam na muzyczną podróż przez 30 lat śpiewania Anny Wyszkoni. Najpierw z zespołem Łzy, a potem solo. Specjalnie dla Radia Poznań.
Miałem okazję twoje piosenki prezentować właściwie od samego początku twojej kariery. Tak więc uważaj, jestem przygotowany. Pamiętam pierwszy moment.
Dobra, czyli pamiętasz rzeczy, których ja nie pamiętam.
Bardzo możliwe. Pamiętam dobrze pierwszy moment, kiedy usłyszałem twój głos, Aniu. Bardzo mi miło. Witam cię na antenie Radia Poznań.
Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć.
Zespół Łzy był jednym z niewielu w sumie polskich zespołów, które nie zostały wprowadzone na antenę rozgłośni radiowych, wiesz, przez szefów muzycznych stacji, tak. Tylko pojawiły się jakby tak oddolnie, od fanów, przez telefony do radia, przez jakieś sytuacje. I często tych szefów muzycznych tak naprawdę to bardzo zaskakiwało, tych prezenterów radiowych. Skąd ci słuchacze wiedzą o takim zespole? Skąd my go mamy w ogóle wziąć?
Tak, my weszliśmy na rynek trochę tylnymi drzwiami. Rzeczywiście tak było i ta satysfakcja nasza była tym większa. Chociaż oczywiście przyznaję, że gdybyśmy mieli wsparcie dużej wytwórni, która naprawdę by na nas postawiła i naprawdę nam pomogła tak szczerze od serca, to być może rzeczy działyby się jeszcze szybciej. Być może trafilibyśmy wtedy do jeszcze większej rzeszy fanów. Ale byliśmy zadowoleni, robiliśmy swoje. Wysyłaliśmy oczywiście nasze płyty, nasze kasety do firm fonograficznych. Dostawaliśmy zawsze odpowiedzi negatywne, zbywające nas.
Co to były za odpowiedzi? Jestem ciekawy, co ci specjaliści wtedy pisali, że to złe piosenki?
Dostaliśmy na przykład zafoliowaną jeszcze płytę, czyli ktoś nawet nie pofatygował się, żeby posłuchać. Co ciekawe, ta firma później, jak już Agnieszka była bardzo popularna, zapukała do nas sama i wtedy to my odmówiliśmy, bo czuliśmy, że to nie jest dla nas właściwe miejsce. No, sprawy działy się zupełnie inaczej. Inne też były czasy, to jest niezwykle istotne. Trafiliśmy do rąk ludzi trochę pocztą pantoflową, głównie tą studencką drogą. No i konsekwentną pracą. Po prostu koncertowaliśmy tyle, ile się dało w małych klubach, w większych klubach, gdzie nas chcieli, bo to nawet nie było tak, że nas zapraszali, tylko gdzie nas chcieli, tam po prostu graliśmy. A potem nastąpił przełom i zaczęto nas zapraszać. To było bardzo przyjemne.
To nie jest tak jak dzisiaj, że wypuściliście fragment utworu i sukces, prawda?
I od razu się wydarzyło. No tak, tak jak mówię, czasy się zmieniły. Dzisiaj ta scena jest też bardzo pojemna. Oczywiście są pewnie tacy artyści, którzy próbują się przedrzeć przez ten gąszcz muzyczny, co też na pewno nie jest łatwe. Wtedy mieliśmy zupełnie inne kłopoty. Problemem było nagranie płyty, bo nie można było jej nagrać na komputerze w domu. Trzeba było pojechać naprawdę do prawdziwego studia, kosztownego studia, zainwestować pieniądze, których my wtedy przecież nie mieliśmy, więc pierwszą płytę nagraliśmy na kredyt. Ale no tak powolutku działaliśmy. Myślę, że ta konsekwencja była bardzo tutaj istotna u nas.
Natomiast dziś mamy rok 2026. No pierwsze, co mi przychodzi do głowy, może naszym słuchaczom zresztą również, to takie pytanie automatyczne trochę. No skoro zaczęłaś muzyczną zabawę w roku 96, w zupełnie innym świecie tak naprawdę, pod wszystkimi względami.
Tak.
Teraz mamy rok 2026, wciąż w tym świecie muzycznym, ale już zupełnie innym właśnie jesteś. Gdybyś miała tak wskazać może, nie wiem, dwie największe różnice, jak bardzo ten świat jest, wiesz, różny teraz?
Bardzo to jest trudne pytanie, bo zmieniło się naprawdę, mam wrażenie, wszystko, jeśli chodzi o rynek. Może oprócz tego, że tak naprawdę zostają w głowach i w sercach słuchaczy ci artyści wiarygodni, prawdziwi, którzy są konsekwentni i myślę, mają w sobie pokorę, bo bardzo łatwo jest zaistnieć. Myślę, że łatwo stosunkowo jest też wylansować przebój, no bo można wrzucić coś do internetu i poczekać po prostu, co się wydarzy, a nuż się uda, bo przecież są social media, które jeszcze dodatkowo to mogą napędzać. Ale myślę, że jeśli artysta nie jest szczery, to publiczność wyczuje fałsz, wyczuje to, że mamy do czynienia z produktem, że coś jest na chwilę. Taka publiczność szybko opuści takiego artystę. Więc to są rzeczy, które sądzę będą niezmienne już zawsze, ale zmieniły się możliwości. Przecież młodzi ludzie mają tyle programów telewizyjnych, w których mogą zaprezentować swoje talenty. Ja miałam raptem szansę na sukces. To tyle. W szansie na sukces nie pomagały światła, nie pomagało duże widowisko. Tam
wprost
było
przeciwnie.
Białe światło, zupełnie normalne, trudna rozmowa z Wojciechem Mannem, no i później po prostu taki czysty talent lub jego brak. Co jeszcze się zmieniło? No na pewno właśnie te możliwości nagrań, porównywanie pójścia do dużego studia, profesjonalnego, kosztownego, do tych możliwości, które młodzi ludzie mają dzisiaj. To jest absolutnie w ogóle no, dwie skrajne jakieś opcje. Oczywiście są ludzie, którzy korzystają z tych studiów i to jest fantastycznie, ale można nagrać płytę w domu, przy komputerze. Można używać próbek, nie trzeba nawet umieć grać na instrumentach de facto. Nasz zespół bez talentu, bez tej wiedzy, jak zagrać, nie istniał. Ja nie posługiwałam się autotunem, kiedy zaczynałam. Dzisiaj młodzi ludzie mogą sobie dostroić, podstroić, żeby wszystko było czysto. Mało tego, robią to nie tylko w studiu nagraniowym, ale robią to też na scenie, na żywo. Więc te czasy się mocno zmieniły. Ale sądzę, że właśnie ta pokora i ta konsekwentna praca to jest coś, co zawsze trzeba będzie w sobie mieć, żeby nie tylko zaistnieć, ale później utrzymać się na rynku.
Podcast Radia Poznań.
A propos tego utrzymania się na rynku, bo tyle lat, dekad już właściwie teraz odliczamy. I jak to wygląda z twojej perspektywy, gdy przychodzi na przykład teraz rok 2026, masz w głowie, że za chwilę będą nowe piosenki prezentowane słuchaczom. Na przykład mamy taki smuteczek, który teraz debiutuje na naszej antenie. Czy to jest wciąż w twojej głowie jakaś taka walka, wiesz, z jakąś trochę tremą, czy w tym sensie, czy się obawiasz, co się stanie z taką piosenką, że przepadnie albo będzie wielkim hitem? Czy to są jakieś takie emocje wciąż żywe, czy raczej to już jest po prostu kolejna, wiesz, premiera w twoim wykonaniu już bez...
To są inne emocje, bo to są emocje bardzo dla mnie mocne, wyraziste, bo ja za każdym razem, kiedy tworzę piosenkę, to próbuję wyrazić coś, co jest dla mnie ważne. Zawsze próbuję, zawsze daję z siebie wszystko. Wiesz, nie tworzę niczego pod modę, nie tworzę też presją czasu, że muszę coś zrobić, że coś musi się pojawić. Ale zawsze artysta, który tworzy piosenkę, chciałby, żeby ona trafiła do jak najszerszej rzeszy słuchaczy. Więc ta nadzieja zawsze we mnie jest. Ale nie determinuje moich obaw czy ich braku. Ja po prostu tworzę z potrzeby serca. I wiem, że są ludzie, którzy na te moje nowe piosenki czekają, którzy się z nimi utożsamiają, te sygnały do mnie docierają. Mam grono bardzo wiernych fanów, którzy będą ze mną i którym się też należy po prostu coś nowego ode mnie. Bo ja mogłabym po 30 latach, tak to się kolokwialnie mówi, odcinać kupony. Bo mam duży dorobek, mam naprawdę dużo przebojów i gram teraz trasę jubileuszową, na którą nie musiałabym przygotowywać nowych rzeczy. Ale ja po prostu tworzę, bo tego potrzebuję ja sama i z wdzięczności dla moich fanów również tworzę. Bo oni są dla mnie ważni, przecież dzięki nim robię to, co kocham. I są wśród nich tacy, którzy jednak czekają na te nowości ode mnie.
To jest w ogóle ciekawe sformułowanie, że masz w głowie fanów, którym się należy twoja nowa piosenka.
No tak, wiesz, no to my jesteśmy takim, powiedziałabym, teamem. To jest po prostu nieodłączna część mojej pracy. To jest nieodłączna część moich marzeń. Bez moich fanów nie będę istnieć, wiesz. Każdy może sobie śpiewać pod prysznicem, ale to mi nie wystarcza. Więc to dopieszczanie fanów jest dla mnie też niezwykle istotne. A to wszystko bierze się z szacunku do drugiego człowieka, który towarzyszy mi w mojej podróży muzycznej.
Słówko na temat piosenki Smuteczek. Czy myślałaś tutaj o tej części fanów, czy fanek, które będą się jakoś tam identyfikować z tym, że przyjdzie wiosna, będę gotowa na samodzielny lot, bo akurat coś się wydarzyło w ich życiu takiego, że no też są w takiej sytuacji?
Wiesz co, to jest wspaniałe, że po ukazaniu się tej piosenki otrzymałam bardzo dużo informacji, no szczególnie wiadomości jednak od kobiet, które się totalnie utożsamiają z tym tekstem, które potrzebowały tego, może nazwania tych emocji, które w sobie mają, bo smuteczek jest de facto o nadziei i o tym, że tak, mamy wszyscy w życiu momenty trudne, ale jeśli spojrzymy na siebie nieco łaskawiej, na siebie samego, to jesteśmy w stanie pokonać wiele przeszkód w życiu. Ale pisząc tę piosenkę, nie zastanawiałam się, jak ona zostanie odebrana. Nie myślałam o tym, czy to będzie pierwszy singiel, czy czwarty. Nie myślałam o tym, czy ktoś do mnie napisze. Ja po prostu stworzyłam tę piosenkę, bo bardzo tego potrzebowałam.
No teraz rozstania, rozwody, to jest temat w Polsce bardzo na czasie.
To na świecie jest taka tendencja jednak rozstaniowo-rozwodowa. No różnie można sobie to interpretować. Dla mnie ten tekst ma jeszcze inny wymiar, ale to jakby pozostawiam też słuchaczom, żeby każdy odnalazł siebie w tym.
No bo ja już czytałem i słyszałem w internetach, że u ciebie wszystko dobrze, że oczywiście nazwę Ania Wersary wymyślił Maciek, to wszyscy wiedzą.
Tak. Nie wiem, czy wszyscy, ale zawsze to podkreślam. Ja śmieję się, że Maciek jest dobry w tytuły. On wymyślił bardzo dużo tytułów moich płyt. Bardzo się cieszę, że mam u boku kogoś takiego, kto nie tylko podobnie jak ja kocha muzykę, ale wspólnie tworzymy wszystko. Jesteśmy naprawdę nierozerwalnym teamem. Więc no tutaj nie doszukujcie się żadnych tego typu kwestii. U nas jest wszystko dobrze, tak. Może tak po prostu.
W tej piosence bardzo ważną rolę, taką refrenową niemalże, pełni fragment instrumentalny. To się rzadko zdarza.
Tak. W ogóle. Tak, i to jest taki moment, na który się bardzo czeka. Taki moment otwierający. Ja też bardzo, bardzo czekam zawsze na ten fragment. Fantastyczne jest też to, że mieliśmy trochę więcej czasu przy tej pracy nad tym albumem i mogliśmy sobie tak troszkę rozkminiać, troszkę eksperymentować, zmieniać. I ta piosenka, którą dzisiaj słyszycie w radiu, początkowo miała jednak nieco inną formę. Ten fragment, o którym wspomniałeś, był tylko na końcu. I to z jednej strony było fajne, bo tak się czekało, ale w pewnym momencie wszyscy stwierdziliśmy, że on chyba jednak musi pojawić się wcześniej, bo rzeczywiście daje taką nadzieję, robi taką przestrzeń w piosence. To jest fantastyczne. Ja uwielbiam. Cześć, tu Ania Wyszkoni. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Poznań.
Tych mężczyzn na swojej drodze spotkałaś zresztą zdolnych, prawda, bardzo wielu. Bogdan Konradzki przychodzi choćby do głowy. Chciałbym cię zapytać o współpracę z kimś takim jak on, albo może gdybyś kogoś innego wyróżniła też w tej grupie osób, z którymi w tym już wielkim showbiznesie miałaś okazję, wiesz, działać po prostu razem.
No Bogdan Konradzki był na pewno takim, współpraca z nim była przełomem dla mnie, bo to był pierwszy producent z prawdziwego zdarzenia. Mało tego, był i jest jednym z najlepszych w naszym kraju, z doskonałą wizją, z takim wyczuciem, estetyką, która mi bardzo pasuje. Bardzo dużo się nauczyłam podczas pracy nad płytą Pan i Pani, a później nad płytą Życie jest w porządku. Bogdan był pierwszą osobą, która poprowadziła mnie też wokalnie nieco w studiu. Troszkę zapanował nad moją wokalną manierą, co też było mi bardzo wtedy potrzebne. Drugą taką osobą jest Kuba Galiński, z którym pracowałam na przestrzeni tych 30 lat kilka razy. Kuba zresztą przez krótki czas grał ze mną w zespole, już podczas tej kariery tak zwanej solowej. No wspomniany Maciek tutaj też musi się pojawić, ale są też osoby, które można powiedzieć tak z drugiego planu miały duży wpływ na moją drogę artystyczną, bo to są kompozytorzy, z którymi pracowałam, a miałam przyjemność pracować na przykład z Sewerynem Krajewskim, z Robertem Gawlińskim, przecież to są wspaniałe osoby. Miałam zaszczyt zaśpiewać duet z Michałem Bajorem, z Markiem Jackowskim. To są wszystko takie dla mnie milowe kroki, które miały ogromny wpływ na to, co robię.
No właśnie, taki Seweryn Krajewski czy Robert Gawliński, prawda, no to są, choćby z tego punktu widzenia można ich wyróżnić, że to są jedni z rekordzistów, jeśli chodzi o liczbę po prostu hitów w historii Polski.
Tak. Tak, i myślę, że to zgadza się z tym moim poczuciem estetyki, bo oni rzeczywiście tworzą piosenki i zawsze tworzyli, które publiczność kocha za tę melodykę. Tam, wiesz, nie ma jakiejś dziwnej melodii, wykrzywionej melodii. Tam wszystko płynie bardzo naturalnie. I to zawsze było też fantastyczne w mojej pracy z Robertem, że kiedy on przysyłał mi jakąś kompozycję, to ja gdzieś podświadomie czułam, jaki będzie kolejny dźwięk. To tak naturalnie po prostu wżerało się w moją wrażliwość. Więc ta praca z Robertem była przepiękna. Myślę, że do niej wrócimy, chociaż no, płytę, która pojawi się w czerwcu, stworzyłam sama we współpracy z producentem Pawłem Krawczykiem. No to nie jest teraz tak, że ja już zawsze będę tworzyć wszystko sama. Ja jestem bardzo otwarta. Te współprace mnie inspirują i niosą.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
A powiedz mi, tak wspomniałaś kilka razy o te początki, oczywiście z zespołem Łzy, po tych prawie 30 latach, czy na koncertach, czy w ogóle w kontaktach z twoimi fanami, to jest jeszcze wciąż żywa, ważna historia, czy ludzie już, wiesz, zapomnieli częściowo, jak to jest?
Ja myślę, że ludzie zawsze czekają na Agnieszkę w moim wykonaniu. Czy to jest istotne? Na pewno tak, bo są tacy fani, którzy są ze mną już bardzo długo, a to jednak jest 14 lat mojej artystycznej pracy. Tego się nie da wymazać. Zresztą teraz podczas tej trasy jubileuszowej też sięgam po nieco więcej tego materiału z zespołu Łzy, ale bardzo się cieszę, że na przestrzeni tych 16 lat, kiedy już działam jako Anna Wyszkoni, udało mi się stworzyć całkiem niezłą solową bazę do tego, żeby grać koncerty i, wiesz, nie posiłkować się tym, co tworzyłam 30 lat temu. Ja nie żyję tym, co tworzyłam 30 lat temu. Ja po pierwsze tworzę nadal i staram się, żeby to były dobre rzeczy, a po drugie od czasu Pani udało mi się wylansować no, kilka, myślę, że mogę powiedzieć śmiało, przebojów. Chociażby Wiem, że jesteś tam, Biegnij przed siebie, Zapytaj mnie o to, kochany, Nie chcę cię obchodzić. No naprawdę jest co wymieniać i z tego jestem bardzo dumna.
Pozwól, że wrócimy do tego, co było 17 lat temu i na koniec może chciałbym Państwu zaprezentować jeszcze twój słynny duet z zespołem Wideo.
A, Wideo, tak.
Bo to jest taka piosenka zresztą, która z tym tytułem Soft nam się do dzisiaj kojarzy i tak się soft sympatyczniej słucha. Po tych latach w ogóle się nie zestarzała, można powiedzieć. Tych duetów...
To niesamowite, bo to w ogóle był tytuł roboczy tej piosenki i szukaliśmy potem tytułu innego i stwierdziliśmy, że właściwie soft doskonale oddaje to, co w tej piosence jest. Właśnie taką miękką poduszkę. No, fantastyczny moment też dla mnie. Ja dałam się chyba wtedy pierwszy raz poznać ludziom od tej takiej strony radosnej, artystycznej, bo z zespołem Łzy jednak stawialiśmy na ten nieco cięższy wizerunek.
Czarne rzeczy.
Tak, i zawsze to było też muzycznie z taką chęcią, wiesz, bycia bardziej po tej stronie rockowej niż popowej, mimo że to mocno i tak się zacierało ciągle, to ten soft był takim po prostu oddechem. I sądzę, że to był chyba też pierwszy krok do tej mojej decyzji o tym, żeby zrobić coś swojego, coś solowego. No chociaż tworząc płytę Pani przecież nie myślałam o odejściu z zespołu jeszcze, ale na pewno ten soft był taką fajną trampoliną.
Softową. A jak to się w ogóle stało?
Stało się to tak, że zespół Wideo trafił do Maćka Durczaka i byliśmy w takiej jednej muzycznej stajni. No i kiedy chłopaki już mieli właściwie zamkniętą prawie całą płytę, to jakoś tak wymyślili, że fajnie by było, gdyby pojawiła się kobieta. No i chyba byłam pierwszym naturalnym wyborem. A ja też od razu się zgodziłam, piosenka mi się bardzo spodobała i sama ta praca w studiu z chłopakami była cudowna, bo to są fantastyczni ludzie. Wojtek Łuszczykiewicz jest przecież inteligentny, błyskotliwy, zabawny. Wiesz, to wszystko było takie lekkie.
No i wtedy poznaliśmy też właśnie uśmiechniętą, bardziej uśmiechniętą, prawda? A nie...
Tak. Które... Zawsze byłam uśmiechnięta, ale jakoś, nie wiem, ukrywałam to chyba mocniej.
No, taki to też czas młodzieżowy, prawda?
Kiedy... Oj tak, w życiu, ten taki naturalny okres buntu, który trzeba przejść.
No to powiedz mi jeszcze, już tak całkiem na koniec naszej rozmowy, jak już muzyka przestaje w twoim życiu, w twoim dniu konkretnym, nie wiem, dzisiaj, jak przestanie już cię interesować muzyka, to w jaki świat wejdziesz sobie? Jaki świat lubisz inny, niemuzyczny?
Lubię świat ciszy. I bardzo często, jak jestem w domu sama, to jest po prostu u mnie cicho. Lubię też przysiąść i pooglądać sobie po prostu jakieś seriale, poczytać książkę. Dzisiaj akurat w ten świat nie wejdę, ale takim światem, który mnie zaczął fascynować i właściwie dzięki temu odkryłam siebie i moje życie na nowo, jest strefa spadochronowa, bo zaczęłam skakać ze spadochronem i to jest coś, co mnie bardzo mocno otworzyło. Pchnęło mnie na taką zupełnie inną ścieżkę życiową.
I nie chodzi o spadochron metaforyczny, jak w twojej piosence.
Nie, to jest ten prawdziwy, z którym wyskakuję po prostu, mając go na plecach na 4000 metrów. Trzeba wyjść z tego samolotu i poddać się po prostu tej przestrzeni. Mam na swoim koncie 30 skoków i to jest coś, co na pewno będę kontynuować, także z utęsknieniem czekam na tę wiosnę.
No, nasz realizator zrobił teraz minę, z której wynika, że jest pod wrażeniem.
No, ten spadochron w piosence Smuteczek nie jest przypadkowy. To jest rzeczywiście coś, co nawiązuje do tej mojej nowej pasji, bo ja naprawdę podczas tego pierwszego skoku spadochronowego zrozumiałam, że być może w życiu, w tej wielkiej przestrzeni, w tym świecie jestem taką małą kropeczką, ale w tym moim świecie jestem najważniejszym elementem, jestem bazą. Więc skupiam się po prostu na tym, co jest najważniejsze, czyli na sobie w moim życiu.
Okej, okay. A ten duży taki, znaczy duży z perspektywy na przykład Poznania czy mniejszych miejsc, krajowy, warszawski show biznes, to jest coś, co już się w twoim życiu, wiesz, oswoiło, czy to jest jednak jakaś walka, jakieś stresy, od których trzeba odpoczywać?
Nie, to nigdy nie była walka, bo ja po pierwsze zawsze trochę z boku się trzymałam jednak tego show biznesu. Nigdy nie mieszkałam w Warszawie, nigdy też nie dałam się jakoś mocno wciągnąć w ten świat, który jednak kojarzy się bardziej z takim światem celebryckim niż artystycznym. Robiłam swoje, tworzyłam piosenki, ale pojawiam się czasem w Warszawie, uwielbiam niektóre wydarzenia, szczególnie modowe. Mam swoje ulubione marki polskie, na których pokazy zawsze jeżdżę. I wtedy przestawiam się na jakiś taki inny tryb działania, bo to nie jest dla mnie środowisko naturalne, tym bardziej, że robię to niezwykle rzadko. Jeśli chodzi o moją pracę, wywiady, rozmowy o muzyce czy o moim życiu, to jest dla mnie już sytuacja zupełnie naturalna, bardzo lekka. Dzisiaj już się nie denerwuję przed wywiadami, to wszystko dzieje się jakoś tak po prostu. Chyba dlatego, że stałam się nie tylko bardziej świadoma na scenie, ale też w życiu.
Bardzo dziękuję ci za twoje uśmiechy dzisiaj tutaj w naszym kierunku. Moimi słuchaczy Radia Poznań, Ania Wyszkoni, specjalnie dla państwa.
Bardzo serdecznie dziękuję.
My również dziękujemy i czekamy na kolejne piosenki i ciekawej zapowiadającej się płyty z panem Krawczykiem.
Płyta będzie w czerwcu, ale do tego czasu na pewno jeszcze kilka piosenek poznacie.
Okej, okay, dzięki bardzo.
Dziękuję.
Specjalnie dla Radia Poznań. Najpierw wokalistka grupy Łzy, a następnie przez wiele lat gromadząca sukcesy solo. Ania Wyszkoni i Marcin Żyski. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.